Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś piątek, 24 kwietnia, zza szybki nad cykwańskiego studia w Domu Radia w Paryżu uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Toma. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej sporządzony przez Annę Benhardt i Marka Brzezińskiego. Audycję Euronet na co dzień przygotowaną dzisiaj przez Agnieszkę Kumor, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę Anny Bernhardt, korespondencję Marka Pędziwola oraz audycję Mija Tydzień nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W kolejnym zamachu samobójczym w Bagdadzie ginie co najmniej 58 osób. Amerykanie stosowali tortury do wymuszania zeznań przez terrorystów, a najwyższe władze USA wiedziały o tym. Katastrofa humanitarna grozi północnej części Sri Lanki. Prezydent Sarkozy występuje z nowym planem zmniejszenia bezrobocia młodych Francuzów. Talibowie zapowiadają oddanie ciała polskiego geofizyka zamordowanego w lutym. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który dzisiaj przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor. Co najmniej 58 osób zginęło, a 120 zostało rannych w wyniku kolejnego zamachu, jaki przeprowadziło w piątek dwóch terrorystów samobójców w pobliżu świętych miejsc szyitów w Iraku. Śmiertelne żniwo ostatniej doby zwiększyło się zatem do 140 osób. Od początku miesiąca w Iraku zginęło już ponad 250 osób. Jeden z samobójców w piątkowym zamachu wysadził się w powietrze w pobliżu mauzoleum imama Musy Kadima, do którego w tym świętym dniu sunęły rzesze pielgrzymów przybyłych także z Iranu. Mauzoleum to znajduje się na północnych przedmieściach Bagdadu. Drugi uruchomił ładunki wybuchowe, którymi było opasane w pobliżu pobliskiego targu, na który szli po żywność irańscy pielgrzymi. O szczegółach zamachów poinformował prasę generał Qasem Atta, rzecznik irackiej armii. Natomiast rzecznik rządu irackiego Ali Gabbah poinformował, że władze w Bagdadzie zamierzają powołać specjalną komisję mającą przedyskutować z Amerykanami szczegóły dotyczące wszelkich skarg Waszyngtonu wobec Iraku. Wielu obywateli Stanów Zjednoczonych domaga się odszkodowań od Iraku za szkody wyrządzone jeszcze za czasów rządów w Iraku Saddama Husajna. Przykładem skarg, które mają rozpatrywać obecne władze irackie, są finansowe rekompensaty, jakich domagają się korespondent CBS News Bob Simon oraz rodziny Kennetha Bettego, technika wiertniczego, oraz Williama Barluna, konserwatora samolotów przetrzymywanych przez kilka lat w irackich więzieniach za czasów rządów Saddama. Wiceprezydent Dick Cheney i doradczyni prezydenta George'a Busha do spraw bezpieczeństwa narodowego Condoleezza Rice wiedzieli o stosowanych wobec terrorystów technikach przesłuchiwania. Wynika to z dokumentów ujawnionych przez Komisję Wywiadu Senatu USA. Ujawnione za przyzwoleniem nowego prezydenta informacje o torturach stosowanych wobec więźniów podejrzanych o działalność terrorystyczną spowodowały prawdziwą burzę w USA. Coraz więcej wiadomo na temat tych technik przesłuchania zaproponowanych w 2002 roku przez dwóch psychologów lotnictwa, a zatwierdzonych przez prokuratora generalnego od podtapiania, pozbawiania przez kilka dni snu poprzez upokorzenia i znęcanie psychiczne po zamykanie więźnia w maleńkiej skrzyni. Z ujawnionych dokumentów wynika, że przyzwolenie na te tortury wydała administracja Busha. Polemika, która toczy się teraz w Stanach Zjednoczonych, dotyczy pytania, czy należy i kogo pociągnąć do odpowiedzialności za te praktyki. Jedni domagają się przeprowadzenia dogłębnego i bezstronnego śledztwa, czy utworzenia specjalnej komisji prawdy. Inni, jak na przykład były republikański kandydat na prezydenta John McCain, wzywają prezydenta Obamę, by nie wszczynał śledztwa przeciwko urzędnikom poprzedniej administracji. Inna polemika toczy się wokół pytania o skuteczność tych praktyk. I w tej sprawie Ameryka jest podzielona. Jedni uważają, że dzięki stosowaniu tych metod CIA nie udało się uzyskać ważnych informacji, inni twierdzą, że wręcz przeciwnie. Jak donosi na swych stronach internetowych pakistański dziennik Dawn, talibowie zadecydowali, że za kilka dni wydadzą ciało polskiego geologa zamordowanego w lutym. Według źródeł gazety ma być ono przekazane za dużą sumę pieniędzy. Pracownik geofizyki Kraków Piotr Stańczak został porwany przez talibów jesienią ubiegłego roku. W zamian za jego uwolnienie terroryści domagali się zwolnienia z więzień swych towarzyszy. Wobec niespełnienia tych żądań przez pakistańskie władze 7 lutego ogłosili, że Polak został zabity. Słuchają Państwo Paryża, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości. Tamilskie tygrysy bronią się zaciekle w ostatnim swym bastionie otoczonym przez siły rządowe. 50 tysięcy okolicznych mieszkańców znalazło się w krzyżowym ogniu. Tygrysy używają mieszkańców jako żywych tarczy. Setki osób zginęło i zostało rannych. ONZ zapowiedziało wysłanie misji humanitarnej. Obecne w tym regionie organizacje pozarządowe nie mogą sprostać potrzebom. Wojska rządowe nie dopuszczają przedstawicieli tych organizacji do regionu, gdzie toczą się walki i gdzie są już setki zabitych i rannych. Wyzwoliciele tamilskiego ilamu używają cywilnej ludności jako żywych tarcz. Wojska rządowe zapowiadają, że gdy mieszkańcy uciekną z tych terenów, po tygrysach nie zostanie ani śladu. Zaniepokojenie sytuacją humanitarną w północnej części Sri Lanki wyraziła kilka dni temu na nieformalnym spotkaniu Rada Bezpieczeństwa ONZ, jednak nie doszło do uchwalenia żadnej rezolucji w tej sprawie. Wojna w Sri Lance kosztowała życie już ponad 70 tysięcy osób. Tamilowie, stanowiący większość na północy i wschodzie wyspy, walczą o oderwanie tych terenów od reszty kraju, zamieszkanego głównie przez Syngalezów. Przywódca tygrysów, Parbaharan, noszący przydomek niezwyciężony, zapowiedział walkę do ostatniej kropli krwi. Jego bojownicy mają rozkaz nie oddać nigdy broni i noszą ze sobą cyjanek, by nie dostać się żywymi w ręce żołnierzy rządowych. Tu Paryż, Radio France International.
Armenia upamiętnia 94. rocznicę ludobójstwa z 1915 roku popełnionego przez Turków na ludności ormiańskiej w czasie I wojny światowej. Ocenia się, że w wyniku masakr zwanych potocznie rzezią Ormian zginąć mogło około 1,5 miliona ludzi. Nie ma przedawnienia dla zbrodni przeciw ludzkości, powiedział podczas piątkowych obchodów prezydent Armenii Serge Sarkisian. Ani w pamięci ludzi, ani w historii. To kwestia przywrócenia sprawiedliwości dziejowej. 24 kwietnia obchodzony jest przez diasporę ormiańską na całym świecie, również w Polsce, jako dzień rozpoczęcia eksterminacji tego narodu przez Turków osmańskich. Armenia domaga się uznania tego ludobójstwa przez wspólnotę międzynarodową, a zwłaszcza przez Turcję. Wśród krajów, które uznały rzeź Ormian, są Polska, Francja, Kanada i Szwajcaria. Jak podkreślił Sarkisian, działania Armenii nie są wymierzone przeciwko narodowi tureckiemu. Po latach napięcia na linii Erewań-Ankara, braku stosunków dyplomatycznych od roku 1991 i zamkniętej dwa lata później granicy, relacje między oboma krajami uległy ostatnio nieznacznemu polepszeniu. To ocieplenie kontaktów umożliwiło historyczną wizytę prezydenta Turcji Abdullaha Gül'a w Erewaniu we wrześniu 2008 roku z okazji meczu piłkarskiego między reprezentacjami narodowymi obu krajów. W Armenii kwestia ludobójstwa z 1915 roku jest symbolem tożsamości narodowej. W piątek w pełnym słońcu tysiące Ormian weszło na górę w sercu stolicy Erewaniu, by złożyć kwiaty pod pomnikiem ofiar. Prezydent Turcji Abdullah Gül stwierdził na zorganizowanej dziś konferencji prasowej, że na wysiłkach jego kraju celem normalizacji stosunków z Armenią skorzysta również Azerbejdżan w jego konflikcie z Erewaniem na temat Górnego Karabachu. Turcja popiera tureckojęzyczny Azerbejdżan i właśnie ze względu na konflikt Baku z Erewaniem na temat enklawy ormiańskiej na terenie Azerbejdżanu, Ankara zamknęła swoją granicę z Armenią w roku 1993. Amerykański wiceprezydent Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Armenii Sarkisianem, w której pogratulował mu porozumienia z Turcją na temat mapy drogowej mającej doprowadzić do normalizacji wzajemnych stosunków między oboma krajami. Wiceprezydent zapewnił, że mają one w tej kwestii pełne poparcie Waszyngtonu. Wcześniej Ormianie liczyli, że nowa administracja spełni obietnicę wyborczą i uzna ludobójstwo z 1915 roku.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International i jeszcze kilka krótkich wiadomości na zakończenie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy ogłosił w piątek plan walki z bezrobociem młodych Francuzów. Przewiduje na jego wsparcie wypłacenie z kasy państwowej 1,3 miliarda euro. Więcej szczegółów na ten temat usłyszą Państwo w naszym dzisiejszym felietonie ekonomicznym. Władze Korei Północnej nie zamierzają w najbliższym czasie powrócić do stołu negocjacji w sprawie denuklearyzacji kraju, poinformował szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Lawrow. Depesze przypominają, że w rozmowach tych uczestniczą oprócz obu państw koreańskich Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Japonia. Rosja i Stany Zjednoczone rozpoczęły w piątek w Rzymie negocjacje mające zastąpić porozumienie START o redukcji broni strategicznej. Delegacją przewodniczą ze strony amerykańskiej podsekretarz stanu pani Rose Gottemiller, a rosyjski Anatolij Antonow, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Rozbrojenia moskiewskiego MSZ-u. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew usunął ze stanowiska szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Walentina Krabielnikowa. Zastąpił go dotychczasowym zastępcą Aleksandrem Szlachciurowem. Był to dziennik RFI. Słucham Państwa Paryża, a to przegląd piątkowej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Anna Bernhardt i Marek Brzeziński.
Sporo miejsca w dzisiejszych wydaniach zajmuje temat zatrudnienia młodych obywateli we Francji w związku z zaplanowanym na piątek wystąpieniem prezydenta Nicolas Sarkozy'ego, który ma przedstawić plan pomocy dla tej grupy społecznej najbardziej dotkniętej kryzysem. Najszybciej ostatnio rośnie liczba obywateli poniżej 25 roku życia, którzy się wpisują na listy bezrobotnych. Plan dla młodych robiony przez starych, ironizuje Libération. Nigdy jeszcze nie było im tak trudno, przyznaje Lacroix. Nicolas Sarkozy stawia na szkolenie w zakładach pracy, analizuje plan prezydenta Les Echos. Temat, który przyciąga uwagę na stronach międzynarodowych, to sytuacja w Pakistanie. Talibowie o 100 kilometrów od stolicy, czytamy na pierwszej stronie Le Figaro. Już im nie wystarcza sianie terroru, zamachami, atakami samobójczymi. Teraz chcą zdobyć konkretne tereny od Doliny Swat po dystrykt Szangla. Islamiści zbliżają się już do stolicy. Rząd posłał dodatkowe oddziały, lecz na razie nic nie powstrzymało triumfalnego pochodu talibów, którzy na zajmowanych przez siebie terenach wprowadzają najbardziej twardy szariat. Dobrze uzbrojeni, powiązani z Al-Kaidą, islamscy fundamentaliści nie mają zamiaru negocjować z lokalnymi władzami, zdobywają teren i wprowadzają własne porządki. Oddanie przez rząd w Islamabadzie w ręce talibów Doliny Swat przyspieszyło wydarzenia. Zawarta umowa pozwalała na wprowadzenie łagodnego szariatu w zamian za zaprzestanie walki, złożenie broni. To był kolosalny błąd, przyznaje cytowany na łamach Le Figaro były doradca rządu w Islamabadzie, generał Duraimi, dodając: wiem z własnego doświadczenia, że gdy się daje talibom palec, to łapią za rękę. Istotnie, ostatnie wydarzenia pokazują, że nie mają oni zamiaru ograniczyć się do Doliny Swat. Lawina zaczęła się szybko toczyć, a społeczność międzynarodowa jest coraz bardziej zaniepokojona nie tylko sytuacją na miejscu, skąd uciekają sędziowie, adwokaci, nauczyciele czy biznesmeni, gdzie kobiety sprowadzone są do roli niewolnic domowych. Islamscy fundamentaliści wprowadzili już swego konia trojańskiego do Islamabadu. Jest nim rektor Czerwonego Meczetu, który znowu odzyskał wolność i trybunę, korzystając od razu z okazji, by nawoływać do wprowadzenia prawa muzułmańskiego w całym Pakistanie. Do meczetu tego ściągają tysiące ludzi ze wszystkich stron. Transport i pobyt zorganizowany jest najczęściej przez fundamentalistów, którzy teraz sprytnie grają nową kartą, podburzając biednych przeciwko bogatym. Amerykanie są coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją. Hillary Clinton potępiła ustępstwa rządu pakistańskiego wobec ekstremistów i ostrzegła przed ryzykiem przejęcia przez nich władzy w państwie posiadającym broń jądrową. Wielu dyplomatów zachodnich jest zlanych zimnym potem, czytamy dalej w Le Figaro. Niebezpieczeństwo jest całkiem realne, gdyż nikt nie ma wątpliwości, że Al-Kaida marzy od 15 lat, by mieć broń nuklearną, jak przypomniał jeden ze specjalistów, występując na konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu. Islamabad zapewnia, że program atomowy jest ściśle chroniony i nie może wpaść w niepowołane ręce. Jak długo jeszcze? Zadają pytanie niektórzy. Pierre Rousselin w artykule wstępnym analizuje groźną ofensywę talibów, którzy wciągnęli w pułapkę aliantów w Afganistanie, jednocześnie konsekwentnie dążąc do swego prawdziwego celu – założenia kalifatu w Pakistanie. Negocjacje w Dolinie Swat pokazały tylko słabość władzy państwowej i trudność w odróżnieniu talibów umiarkowanych, tych dobrych od tych złych. Administracja cywilna nie może sprostać wyzwaniom, a armia jest podzielona. Wielu oficerów nie chce występować przeciwko sporej części ludności i walczyć z oddziałami, które sami w dodatku szkolili. Pakistan jest na skraju przepaści. Byłoby dobrze znaleźć rozwiązanie, zanim bojownicy dżihadu sięgną po władzę w kraju posiadającym broń jądrową, przestrzega Pierre Rousselin w Le Figaro. Reportaż Jean-Pierre Perrena w Libération opisuje sytuację w Islamabadzie, gdzie oddziały fundamentalistów jeszcze nie doszły, ale ich cienie już straszą. Kolejne szkoły się zamykają w obawie przed odwetem za uczenie dziewcząt, podobnie jak kluby sportowe otwarte dla wszystkich. Wobec doniesień z frontów o kolejnych regionach wpadających w ręce talibów prasa pakistańska zaczyna bić na alarm, krytykując chowanie głowy w piasek przez premiera i domagając się, by armia zdecydowanie wkroczyła do akcji. To właśnie wyczekująca pozycja wojska zachęciła fundamentalistów, uważa francuski specjalista cytowany przez Libération. Naciski zarówno wewnątrz kraju, jak i z zagranicy robią się coraz silniejsze. Czas nagli. Talibowie zdobywają teren.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zmieniają się czasy, zmianie ulega struktura wartości Francuzów. Takie są wyniki bardzo szczegółowego badania opinii publicznej i analizy zebranych w ankiecie wypowiedzi, które komentuje dziennik Le Monde. Takie badania przeprowadzane są od 1981 roku, co 9 lat. Podsumowując wyniki ankiety, jednym zdaniem można się pokusić o stwierdzenie, że w roku 2009 dla Francuzów liczą się najbardziej równość, tolerancja, praca i szczęście. Przy dokładniejszym przyjrzeniu się otrzymanym materiałom można zauważyć, że społeczeństwo francuskie ulega coraz bardziej pogłębiającemu się procesowi indywidualizacji, ale nie oznacza to, że skłania się ono coraz bardziej ku kulturze indywidualistycznej, jakby powiedzieli specy od badań kulturowych i antropologii kulturowej w perspektywie studiów nad międzynarodowym biznesem. Niemniej trudno się oprzeć wrażeniu, że na pierwszy rzut oka wygląda to na socjologiczną enigmę. Spróbujmy się wczytać w tekst zamieszczony na łamach dziennika Le Monde i rozszyfrować, co kryje się pod deklarowanymi zmianami w mentalności społeczeństwa francuskiego. A zatem okazuje się, że kradzież samochodu oraz oszustwa podatkowe są zdecydowanie potępiane przez Francuzów, którzy z kolei dopuszczają możliwość stosowania aborcji, eutanazji i w większości nie sprzeciwiają się rozwodom. Nastawiając ucha na głosy francuskiej ulicy, trudno jest uwierzyć, że aż 9 na 10 zapytanych o to Francuzów odpowiada, że jest bardzo szczęśliwym ze swojego życia i nie jest zadowolony, lecz szczęśliwy. Niemniej 2/3 uważa, że rząd francuski premiera Fillona bardzo kiepsko pracuje i nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Także 90% ankietowanych stwierdza, że jest dumny z tego, że jest Francuzem. Nie oznacza to pogrążania się w odmęty ksenofobii, bo jak wynika z ankiety, spojrzenie na imigrantów nabiera łagodności i Francja traktuje przybyszów z obcych krajów w bardziej tolerancyjny sposób. Po raz pierwszy od 30 lat równość przebija wolność i na tę wartość większy nacisk kładą biorący udział w badaniu opinii publicznej. W dalszym ciągu skomplikowane są związki Francuzów z wartością, jaką jest pieniądz. Stąd mimo poparcia dla idei Nicolasa Sarkoziego, aby więcej pracować, to jednak nie w związku z tym, aby więcej zarabiać, jak głosi prezydenckie hasło. Dodajmy od siebie, że taka postawa musi budzić zdumienie wychowanych w zasadach liberalizmu Anglików czy Amerykanów. Raport opracowany na bazie przeprowadzonych badań jest pasjonującą nie tylko dla socjologów, antropologiczną podróżą w społeczeństwie francuskim współczesnej doby. W dokumencie znalazły się bowiem analizy dotyczące wyborów, gdy na szali kładzie się życie prywatne i polityczne, zmiany organizacji życia rodzinnego wymuszone przez pracę, związki między sposobem widzenia spraw rodzinnych a religią, wypoczynek i pieniądze, poczucie tożsamości narodowej i znaczenie ochrony środowiska. A zatem jak należy rozumieć wspomniane na wstępie rozwiązania? rozdzielenie indywidualizacji od kultury indywidualistycznej. Jeśli nawet Francuzi coraz bardziej cenią sobie niezależność, dbają o swój rozwój indywidualny w kategoriach hierarchii wartości Maslowa, powiedzielibyśmy, że troszczą się o potrzebę samorealizacji oraz o swobodę dokonywania osobistych wyborów, to i tak nie oznacza to, czytamy w dzienniku Le Monde, że Francuzi stali się większymi indywidualistami niż 30 lat temu. Że teraz każdy sobie rzepkę skrobie. Tyle francuska gazeta w komentarzu do raportu na temat struktury wartości współczesnych Francuzów. Gdybyśmy jednak sięgnęli głębiej, to nagle okazałoby się, że dla autorów komentarza indywidualizm jest utożsamiany z egoizmem. Stąd ta przysłowiowa rzepka. Ciekawe, co na to klasycy studiów nad modelami kulturowymi społeczeństwa Hofstede czy Tompernas.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Po wprowadzeniu zaledwie tydzień temu nowych, zaostrzonych kwot połowowych tuńczyka błękitno-płetwego na Morzu Śródziemnym Unia Europejska opublikowała we środę 22 kwietnia Zieloną Księgę Połowów. Dokument ten ma wyznaczyć kierunek reform, których wymaga wspólna polityka rybołówstwa Unii, opracowana w roku 2002 i budząca coraz częstsze sprzeciwy niektórych z członków, zwłaszcza Francji. W opublikowanym w środę dokumencie Komisja Europejska zwraca uwagę, że jednym z głównych problemów obecnie jest przetrzebienie zasobów ryb. Tak zwane przełowienie obserwuje się w 88% stad, wobec średniej światowej wynoszącej 25%, a w 30% przekracza bezpieczne granice biologiczne, co znaczy, że zostało w nich zbyt mało ryb w wieku reprodukcyjnym, żeby stado mogło się naturalnie odradzać. Tymczasem połowy na wielu łowiskach przekraczają dwa, nawet trzykrotnie zdolności odtwórcze żyjących w nich ryb. Komisja Europejska uważa, że flota europejska jest o wiele za duża w stosunku do dostępnych zasobów rybnych. Można powiedzieć, że jest za dużo statków, a za mało ryb. Autorzy Zielonej Księgi są kategoryczni. Niezbędna stała się głęboka reforma wspólnej polityki rybołówstwa. Reforma musi odpowiedzieć na kilka palących kwestii. Jak zapewnić długofalowy, zrównoważony charakter rybołówstwa przy zachowaniu jego opłacalności? Jak dostosować zdolność połowową floty, nie zaniedbując potrzeb socjalnych społeczności nadmorskich? Jak doprowadzić do przestrzegania prawa dotyczącego połowów, a także w jaki sposób Unia Europejska może poprzez swoją politykę przyczynić się do zrównoważonego charakteru rybołówstwa poza wodami Unii? W roku 2002 wspólna polityka wskazała cele ilościowe. Dziś cele te stały się niewyraźne i uniemożliwiają one krajom członkowskim dostosowanie się do nich w zgodzie z wymogami środowiskowymi. Na Morzu Północnym 93% zasobów dorsza łowionych jest, zanim osiągnie dojrzałość rozrodczą. Alexandre Kempf, członek Dyrekcji Generalnej do Spraw Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej, uważa, że obecny system kontroli ma wiele słabych punktów, a nawet wewnętrznych sprzeczności. Sporna na przykład pozostaje na razie kwestia możliwego pozyskiwania w drodze wymiany z innymi krajami kwot połowów, o co starał się niedawno rząd francuski w swoim konflikcie z rybakami. Oto co na temat kwot połowowych w kontekście opublikowania Zielonej Księgi mówi francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier.
Nous sommes dans un état d'esprit de dialogue avec la Commission.
Chcemy dialogu z Komisją Europejską, aby zachować i ulepszyć wspólną politykę rybołówstwa. Potrzebujemy jej, ale potrzebujemy również kwot połowowych, aby uniknąć stosowania prawa dżungli. Zależy nam na tym też na zachowaniu zawodów związanych z rybołówstwem, tak w naszym kraju, jak i na innych europejskich wybrzeżach. Jeśli zawiesi się kwoty połowowe, podkreślam to z samym naciskiem, drobne rybołówstwo zniknie, a jego miejsce zajmie rybołówstwo przemysłowe. A my nie chcemy przemysłu rybnego, chcemy tego, co jest siłą europejską wybrzeży, zachowania przy życiu drobnego rybołówstwa.
Nous voulons préserver ce qui fait la force des côtes et des façades maritimes, c'est-à-dire une pêche artisanale.
Jeśli w najbliższych latach nie uda się wprowadzić prawdziwie zrównoważonej eksploatacji zasobów, ostrzega Zielona Księga, to dojdzie do całkowitego wytrzebienia mórz, a rybołówstwo stanie się nieefektywnym gospodarczo sektorem. Dokument unijny nie daje konkretnych orientacji nowej polityki rybołówstwa, ma raczej na celu otwarcie debaty na ten temat. Do oddania swej opinii zaproszone zostały nie tylko rządy krajów członkowskich, ale również naukowcy, rybacy i zwykli obywatele. Projekt reformy ma zostać przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Unijnej Radzie w pierwszych miesiącach 2011 roku, a jego przyjęcie mogłoby nastąpić w roku 2012.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Kryzys i związany z nim wzrost bezrobocia najsilniej uderzył w młodzież. We Francji bezrobocie młodzieży w wieku od 16 do 24 lat wzrosło w ciągu roku o 32%, czyli dwa razy szybciej niż bezrobocie innych kategorii wiekowych. Pracy poszukuje co drugi młody mieszkaniec Francji, jeśli wliczyć tych, którzy pracują dorywczo lub na kontraktach krótkoterminowych, czy wreszcie odbywają rozmaite staże w przedsiębiorstwach. Prezydent Sarkozy ogłosił dziś w Jouy-le-Moutier na dalekich przedmieściach Paryża plan wsparcia zatrudnienia oraz dokształcania młodzieży, na który państwo przeznacza 1 300 000 000 euro.
Przyszedłem powiedzieć wam, że zainwestujemy natychmiast 1 300 000 000 euro w zatrudnienie i dokształcanie młodzieży. Do czerwca 2010 roku nasz cel to pomoc dla 500 tysięcy młodzieży w znalezieniu pracy i w dokształcaniu zawodowym.
Notre objectif c'est d'aider 500 000 jeunes à trouver un emploi et une formation.
Plan na rzecz zatrudnienia młodzieży, bo taka jest jego nazwa, polega na wzmocnieniu istniejących rozlicznych sposobów ułatwienia jej dostępu do zatrudnienia. Skorzystać z tego ma w sumie 517 tysięcy osób w ciągu 2 lat. Plan dzieli się na 2 główne rozdziały. Pierwszy to rozwój dokształcenia zawodowego, drugi to ułatwienia w wejściu na rynek pracy. Oba wiążą się z bezpośrednimi zachętami finansowymi dla przedsiębiorstw zatrudniających młodzież. Na pierwszym miejscu Sarkozy wymienił ułatwienia na rzecz zatrudnienia związanego z kształceniem zawodowym. Firmy zatrudniające ponad 10 pracowników będą zwolnione z opłat socjalnych przy zatrudnieniu uczniów. Mniejsze firmy korzystają już z takiego ułatwienia od kilku miesięcy. Ponadto w małych przedsiębiorstwach zatrudnienie dodatkowego ucznia czy radnika dawać będzie prawo do jednorazowej premii w wysokości 1800 euro. Skorzystać z tego ma 320 tysięcy uczniów. Te przepisy dotyczą w praktyce głównie firm rzemieślniczych i bardzo małych przedsiębiorstw. Zresztą ich przedstawiciele powitali ich ogłoszenie z satysfakcją. Następnie poszerzony zostaje zasięg tak zwanego kontraktu zawodowego, związanego z zobowiązaniem firmy do zapewnienia pracownikowi dokształcania. Firmy takie zatrudniające pracownika w wieku do 26 lat otrzymują premię w wysokości 1000 euro, a 2000, jeśli nie ma on matury. Równocześnie rozwija się różne istniejące już formuły przygotowania młodzieży do pracy drogą dokształcenia zawodowego oraz tzw. szkoły drugiej szansy dla młodych ludzi, którzy wypadli z systemu edukacji bez żadnego dyplomu. Drugi rozdział to ułatwienia w wejściu na rynek pracy. Wprowadza się jednorazową premię w wysokości 3000 euro dla firm, które podpisują ze swoimi stażystami kontrakt stałego zatrudnienia. Władze spodziewają się, że przepis ten przełoży się na 50 tysięcy kontraktów do września tego roku. Przepis dotyczy zatrudnienia osób, które już w tej chwili odbywają staże w przedsiębiorstwach. Prócz tego przewidziano przepis umożliwiający wynagrodzenie stażystów już po 2 miesiącach pracy, a nie jak dotąd po 3 miesiącach. Wyjaśniam, że ten zakres wynagrodzenia wymogły związki zawodowe, by przeciwdziałać pladze zatrudniania przez firmy kolejnych stażystów na nieobsadzonym stałym miejscu pracy. Podwaja się do sumy 100 tysięcy liczbę osób objętych tzw. kontraktami inicjatywy zatrudnienia, czyli pomocy finansowej dla bezrobotnych, którym podjęcie pracy nie bardzo się opłaca, bo mogą liczyć na wynagrodzenie niewiele wyższe od otrzymywanego zasiłku. Wreszcie o 30 tysięcy zwiększa się liczbę kontraktów wspomaganych w instytucjach i samorządach lokalnych, mających na celu zapewnienie młodzieży pierwszego kontaktu z pracą. Stanowiska te państwo finansuje przez pierwszy rok w 90%, przy czym celem jest przygotowanie do pracy w sektorze prywatnym. Skuteczność tych przepisów wykazać może tylko praktyka najbliższych miesięcy. Tymczasem plan został z góry ostro skrytykowany przez lewicową opozycję jako odgrzewanie starej zupy.
RFI, la radio du monde.
16 kwietnia 1991 roku był pierwszym handlowym dniem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Pierwsi inwestorzy, 7 domów maklerskich, wydali łącznie 112 zleceń na zakup akcji 5 spółek o łącznej wartości 19 milionów ówczesnych złotych, czyli 1900 nowych złotych. Od tego dnia minęło już 18 lat. Na głównym rynku GPW notowane są 373 spółki, z tego 25 z zagranicy. Ich wartość rynkowa wynosi 481 miliardów złotych. Codziennie wydawanych jest średnio 410 tysięcy zleceń o łącznej wartości 3,8 miliardów złotych, nowych oczywiście. Warszawska giełda miała wprawdzie już wiele lepsze wyniki, ale jej szef Ludwik Sobolewski zachowuje optymizm. Każdy kryzys się kiedyś kończy, mówi w wywiadzie udzielonym polskiej sekcji RFI. Urodzony w 1965 roku, Ludwik Sobolewski kieruje warszawską giełdą od 2006 roku, kiedy to w wyniku konkursu zastąpił jej pierwszego szefa i współtwórcę Wiesława Rozłuckiego. Jest doktorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Université Panthéon-Assas w Paryżu. Nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z nim 16 kwietnia 2009 roku, w dniu właśnie 18 urodzin warszawskiej giełdy papierów wartościowych, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Panie prezesie, warszawska giełda jest już pełnoletnia. Ale czy to także znaczy, że dojrzała?
W dużym stopniu tak. Pokazał to ten kryzys, przez który przechodziliśmy i właściwie nadal przechodzimy. Ta cała infrastruktura giełdowa spisała się stosunkowo dobrze, dlatego że był to zarazem najgorszy okres w historii GPW, jeśli chodzi o poziom kursów i o wyceny przedsiębiorstw, które po prostu, można powiedzieć, że zwariowały.
Ale w tym nie była giełda warszawska samotna.
Oczywiście, nie była samotna. Co więcej, na tle innych rynków regionu my zostaliśmy jeszcze nawet najmniej dotknięci tą całą sytuacją, która wydarzała się wokół nas. Nawet jeżeli jesteśmy w dużym stopniu dojrzali, to nie znaczy, że już budowanie rynku czy jego udoskonalanie się zakończyło. Wręcz przeciwnie, jest bardzo wiele jeszcze rzeczy do zrobienia, bardzo wiele projektów, przed którymi stoimy, niektóre rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że one wszystkie będą i poszerzać, i pogłębiać rynek, zapewniając mu coraz większą też stabilność w przyszłości.
A co zostało już zamknięte?
My na pewno przez te 18 lat zbudowaliśmy bardzo dobry rynek akcji, główny rynek, ten, który ma największą ekspozycję na inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Natomiast dopiero niedawno zaczęliśmy budować segment dla małych firm, czy nawet dla bardzo małych firm, nawet dla firm rozpoczynających działalność.
To hasło New Connect.
Tak, to taki innowacyjny produkt, można powiedzieć, który giełda wprowadziła do obrotu gospodarczego. Spotkał się on z zainteresowaniem przedsiębiorców i także inwestorów.
Czym się różni ten produkt od tego, co oferuje główny parkiet?
To jest rynek dla firm niedużych, również takich, które dopiero co rozpoczynają działalność. To jest rynek dla firm, które są w transferze wiedzy i technologii z nauki do przemysłu. Jest to miejsce, gdzie notowane są firmy o niewielkiej kapitalizacji, czyli o bardzo niewielkiej wartości rynkowej, jeżeli porównamy to z głównym parkietem. Rynek, który ma mniejsze bariery wejścia czy obowiązki związane z funkcjonowaniem na nim niż główny rynek, czyli rynek regulowany, a więc jest bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych przedsiębiorców, dla których pewne wymogi związane z rynkiem tym głównym mogą być nie do przejścia.
Tych małych przedsiębiorców jest wielu. Ile miejsca jest na tym małym parkiecie?
Jeżeli będziemy dobrze nim zarządzać, no, sądzę, że tak będzie, jeżeli będziemy też kulturę przedsiębiorczości, bo to jest szalenie ważne, i tę kulturę ryzyka, tę chęć do zaryzykowania, to jesteśmy w stanie dorobić się może nawet kilkuset, a może nawet w jakiejś dłuższej perspektywie kilku tysięcy przedsiębiorstw, które byłyby notowane na tym parkiecie, bo wiemy przecież, że polska gospodarka jest przede wszystkim gospodarką małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy, jak i udział w produkcie krajowym brutto. Ale New Connect, czyli ten segment dla małych firm, jest również częścią naszej strategii regionalnej, to znaczy budowy rynku międzynarodowego. W zeszłym roku pierwsza spółka zagraniczna z Republiki Czeskiej pojawiła się na New Connect, bo to ma być właśnie oferta dla również przedsiębiorców spoza Polski. Generalnie, jeżeli zastanawiamy się nad tym, co jeszcze jest do zrobienia na giełdzie, to bez wątpienia do zrobienia jest to, aby był to rynek coraz bardziej międzynarodowy, żeby był on w jak największym stopniu otwarty na inwestorów międzynarodowych, tych, którzy poszukują dobrych miejsc do zainwestowania i o których jest zarazem coraz większa konkurencja ze strony tych, którzy organizują obrót, którzy są giełdami czy paragiełdami, których ostatnio w Europie się wiele pojawiło. Także ta jak największa otwartość, jak największa atrakcyjność, żeby giełda warszawska stawała się giełdą ponadlokalną, żeby stawała się giełdą regionalną, to jest coś, z czym się mierzymy, no i to jest największe wyzwanie na te najbliższe lata. W pewnym sensie giełda warszawska nie ma innego wyjścia. My mamy taki potencjał, że musimy pójść w kierunku giełdy nie tylko lokalnej, ale takiej właśnie o wymiarze bardziej międzynarodowym, bo inaczej zostaniemy zmarginalizowani.
Jest jeszcze jedno chyba zadanie do zrobienia, o którym pan nie wspomniał. 18 lat to już chyba najwyższy czas, żeby wyjść spod opiekuńczych skrzydeł państwa. Ale akurat mamy kryzys. Jak to więc będzie z prywatyzacją warszawskiego parkietu?
Te skrzydła nie były tak nadmiernie opiekuńcze przez te ostatnie 18 lat i to bardzo dobrze, dlatego że nie ma nic gorszego niż giełda, która poddana jest jakiejś presji o charakterze politycznym.
Ale w każdej chwili mogłyby być.
Oczywiście, takie zagrożenie zawsze istniało. Zmiana struktury własnościowej to też jest jeden z elementów pewnej strategicznej wizji naszego rynku, bo nie po to zmieniamy strukturę właścicielską, żeby po prostu sobie coś zmienić, tylko żeby zwiększyć szansę realizacji tej właśnie strategii budowy centrum finansowego w Warszawie. W dobrym momencie chyba to robimy, bo nasz rynek kapitałowy jest naprawdę już dość silny, jest ważnym elementem gospodarki, był istotnym elementem całej transformacji przez ostatnie lata i to nam pozwala rozmawiać z potencjalnymi inwestorami z pozycji na pewno dużo bardziej partnerskiej, niż by to mogło być 5 czy 10 lat temu.
A kogo właśnie widziałby pan najchętniej jako owego strategicznego partnera?
Nie mam takich preferencji dzisiaj, dlatego że to wszystko się zobaczy po prostu już w toku tej gry negocjacyjnej. Absolutnie nie mam tutaj żadnego faworyta, czy też nikomu nie umniejszam szans. To jest transakcja skomplikowana i trudna w tym sensie, że nie chodzi tylko o ustalenie ceny, ale chodzi o ustalenie warunków i wymogów, które zostaną postawione inwestorowi, który będzie chciał się pojawić w naszej giełdzie. No, zobaczymy, jaka będzie gotowość do akceptowania tych warunków.
Jak pan zapewne się domyśla, zmierzam do pytania, jak będzie się kształtować i tu jest to właściwe pytanie, rywalizacja czy współpraca z Wiedniem?
No cóż, tak się przyjęło uważać, że jesteśmy konkurentami wzajemnie. Na pewno w jakiś sposób to jest prawda, czy w jakimś sensie. Zafundowaliśmy sobie sami właściwie tę konkurencję, mam na myśli o giełdzie wiedeńskiej i o naszej, dlatego że obie te giełdy przyjęły w pewnym momencie taką optykę, że trzeba wyjść poza te właśnie lokalne granice. No i wtedy musiało dojść do jakiegoś takiego zetknięcia się konkurencyjnego na tych rynkach, które dla nas są ważne, a zarówno dla Wiednia, jak i dla nas ważne są rynki środkowo-wschodniej Europy. Jestem przekonany, że prowadzimy rynek kapitałowy w sposób, który daje nam bardzo istotne przewagi nad rynkiem kapitałowym austriackim. W 2008 roku, czyli w tym największym kryzysie, udało nam się umocnić naszą pozycję, staliśmy się największą giełdą w regionie. To trochę fluktuuje, to się trochę zmienia, bo jesteśmy tak troszeczkę pod wpływem zmieniającego się kursu złotówki, który nam trochę przelicza te różne wartości, czasem w sposób korzystny, czasem niekorzystny dla nas.
Teraz mniej korzystny.
Teraz mniej korzystny akurat. No ale potencjał i jeszcze możliwości tkwiące w rynku kapitałowym w Polsce są znaczne, także przypuszczam, że będziemy tym wiodącym rynkiem regionu, co wcale nie oznacza, że za tym idzie jakiś konflikt czy wojna z giełdą wiedeńską, chociaż czasami niektórzy żądni sensacji chcieliby to widzieć w ten sposób, ale ja tego nie staram się widzieć w ten sposób i mam nadzieję, że któregoś dnia podejmiemy rozmowę na temat budowania jakichś synergicznych relacji. To jest trudne bardzo, dlatego że to muszą być takie relacje, gdzie my będziemy mieć bardzo silne poczucie, że na tym korzystamy. Czyli to nie może być jakaś relacja z korzyściami ulokowanymi tylko po jednej stronie. To nie zadziała.
Czyli Wiedeń nie może dominować.
No z całą pewnością byłoby to nieuzasadnione, jeżeli popatrzymy na aktualną pozycję polskiego rynku kapitałowego. Bo jeżeli powiemy znowu o tej transakcji prywatyzacyjnej, która dotyczy GPW, to ona nie jest wykonywana dlatego, że my jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji i potrzebujemy jakiegoś rycerza na białym koniu. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, tylko robimy właśnie kolejny krok, żeby ją jeszcze wzmocnić. Także no, nie widziałbym uzasadnienia, dla którego akurat ten mniejszy, a myślę, że w perspektywie to zostanie przesądzone właśnie w ten sposób, ten mniejszy miałby dominować. No, no nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby tak się miało zdarzyć.
I już na koniec może kierunek wschodni. Kto będzie tam dominował? Warszawa czy może któraś z rosyjskich giełd?
To szalenie ważny dla nas kierunek. Rynki kapitałowe mogą być takim instrumentem budowania mostów pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy gospodarkami i w naszym zamierzeniu strategicznym jest, żeby właśnie polski rynek kapitałowy stał się instrumentem budowy takiego mostu pomiędzy Polską a Ukrainą, również Białorusią, a może też innymi krajami na tak zwanych rynkach wschodnich. My sporo już w tym kierunku uczyniliśmy. Utworzyliśmy przedstawicielstwo GPW w Kijowie, zawarliśmy umowę o współpracy z giełdą w Mińsku. To chyba pierwsza taka umowa, jaką giełda na Białorusi ma z jakimkolwiek partnerem branżowym. Mamy spółki z Ukrainy notowane na GPW. Prowadzimy akcję edukacyjno-informacyjną w Ukrainie, która ma na celu też i jakieś nasze przyczynienie się do modernizacji tamtego sektora finansowego. To jest dla nas kierunek niesłychanie ważny. To są chyba najważniejsze rynki. My uważamy je za najważniejsze rynki w regionie. Niestety postępy, jeśli chodzi o na przykład oferowanie Warszawy jako miejsca finansowania się, miejsca upublicznienia przedsiębiorstw ze wschodu, z Ukrainy, czy również z Białorusi, bo i takie projekty się pojawiają, zostały bardzo mocno przyhamowane w związku z bardzo niedobrą sytuacją gospodarczą w tych krajach. To po prostu wywarło wpływ negatywny. No ale cóż, każdy kryzys się kiedyś kończy i jestem przekonany, że kryzys w Ukrainie też się skończy, że Ukraina podejmie pewne reformy, które są niezbędne, żeby rynek finansowy czy realna gospodarka pracowały efektywniej. No my byśmy bardzo chcieli być partnerem w tym procesie. Bez żadnej też jakiejś próby tutaj wywyższania się, bo my jesteśmy bardzo przekonani o tym, że taki kraj Ukraina to jest kraj potężnych możliwości i kraj potężny. My jesteśmy w pewnych rzeczach bardziej zaawansowani, chcielibyśmy się z tym podzielić. Znowu, nie kryję, że to jest z myślą o stworzenia pewnych takich związków czy relacji, które będą obustronnie korzystne, no bo nie jesteśmy instytucją taką zupełnie charytatywną.
A Rosja, czy to już za duży kaliber?
Rosja to nie jest za duży kaliber, ale na razie nie wyczuwam może jakiegoś takiego dostrzegania, że istnieje coś takiego jak giełda w Warszawie ze strony naszych ewentualnych partnerów rosyjskich, chociaż niedługo będziemy przyjmować delegację giełd z Moskwy, która wyraziła zainteresowanie właśnie spotkaniem z giełdą papierów wartościowych w Warszawie i bardzo też jestem ciekaw, jak to spotkanie przebiegnie.
Firmy z Kaliningradu?
Nie, na razie nie miałem sygnałów, żebyśmy mogli tam coś znaleźć dla siebie interesującego w odróżnieniu od bardzo bliskiego geograficznie miejsca na mapie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, ale tutaj też niestety zaszkodził tej perspektywie kryzys finansowy czy kryzys gospodarczy, który dotknął te kraje w dużym stopniu.
I rzeczywiście ostatnie pytanie. Jakiej niespodzianki należy się spodziewać w najbliższym czasie ze strony warszawskiej giełdy?
No myślę, że to będą same miłe niespodzianki, bo teraz bardzo potrzebujemy tych miłych niespodzianek po tym trudnym okresie, który chyba zaczęliśmy z niego wychodzić, tak mi się wydaje, że chyba wychodzimy z pewnego dołka, w którym się znaleźliśmy, mam na myśli wyceny na giełdzie. Bardzo dobrą niespodzianką czy możliwością będzie rynek obligacji, który umożliwi finansowanie firmom różnej wielkości, a także samorządom. To jest coś zupełnie nowego, co giełda wprowadzi. No i będzie to nowa możliwość lokowania pieniędzy przez inwestorów. Również przez tych, którzy trochę zrazili się do rynku akcji, bo rzeczywiście wystawił on ich nerwy na ciężką próbę. W tym momencie uzyskają alternatywny sposób inwestowania. Czyli to też jest jakaś istotna część naszej wizji przyszłości. Giełda musi stwarzać bardzo szeroką ofertę instrumentów finansowych, żeby dla każdego było coś, co mu odpowiada.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu panowie Janusz Rolicki i Michał Karnowski. Zapraszamy do wysłuchania bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od skandalu. Przypomnę, w poniedziałek delegaci z krajów zachodnich na genewskiej konferencji ONZ o rasizmie wyszli podczas przemówienia prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada, który odnosząc się do Izraela użył określenia najokrutniejszy i najbardziej rasistowski reżim, a Polska znalazła się w gronie tych państw, które wcześniej już tą konferencję zbojkotowały. O czym to świadczy? Bo to jest jednak konferencja pod egidą ONZ-u. Czy to znaczy, że ONZ jest żywą strukturą, w której stykamy się z problemami, czy odwrotnie? Czy to jest rzeczywiście struktura martwa, Michał Karnowski?
Odwołam się tutaj do takiego prostego wrażenia nawet bycia w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczy to jest struktura, która jest trochę bezradna wobec... Znaczy to jest jej siłą równocześnie wobec polityki poszczególnych krajów tak naprawdę. Znaczy jej siłą i istotą to, że wszyscy przynależą, ci, którzy chcą, no chyba, że są jakieś skrajne sytuacje i w związku z tym no nie obowiązuje żadna polityczna poprawność, ale też i czasami żadne reguły przyzwoitości, jak i w tym wypadku, więc ja bym powiedział, że tutaj ONZ wielokrotnie miał taki przykład, no Korea Północna, prawda, to czy jeszcze za czasów Związku Sowieckiego, kiedy no właśnie udawano, że pewne kraje mają takie same prawo inne głosu jak inne i są tak samo wolne jak inne. Trochę ta fikcja jest siłą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Moim zdaniem ta decyzja o bojkocie była bardzo dobra i bardzo potrzebna i bardzo, bardzo mądra. Nie ma innej metody na tego typu tak naprawdę właśnie rasistowskie wypowiedzi, jakie padają z ust przedstawicieli Iranu.
Janusz Rolicki, w tym przypadku nasza dyplomacja zachowała się właściwie.
Dyplomacja uniknęła kłopotów związanych z późniejszym wychodzeniem. No i jest to wykazanie się jasną, bardzo wyrazistą postawą, co jest po prostu często plusem. Tutaj, co można powiedzieć o ONZ-cie? ONZ jest jak taki bezwolny parlament światowy, który po prostu nie jest zdolny do niczego, raczej jest wykorzystywany jako miejsce do urządzania demonstracji, czy nawet happeningów politycznych. Iran ponownie wykorzystał tego typu konferencji, to właśnie w Szwajcarii, w tym celu, aby po prostu rzucić te poważne oskarżenia pod adresem Izraela. No, świat na razie nie wygląda na to, żeby to się mogło kiedykolwiek skończyć. To po prostu jest taka już jakaś przypadłość, nie wiem, na ile dziesięcioleci.
Niestety ten taki arabski antysemityzm, on się czasami mocno jakoś wiąże z, czy znajduje sporo wyznawców, zwłaszcza wśród tak zwanej nowej lewicy na Zachodzie. Znaczy, ja myślę, że warto mówić wprost, że oczywiście jest ten stary antysemityzm taki jeszcze no, w Polsce na przykład postendecki, prawda? Ale jest też nowa fala antysemityzmu. To jest fala związana z nową lewicą. Ukrywany jest antysemityzm pod płaszczykiem potępienia Izraela za rzekome zbrodnie, przy całkowitej niechęci do zrozumienia istoty tego konfliktu, racji, które są co najmniej podzielone, tak można powiedzieć. I Polska, moim zdaniem, musi dawać bardzo wyraźny sygnał, że jest przeciw tego typu praktykom.
Jeśli można tu przykład, to się wiąże ze zmianą składu narodowościowego Europy Zachodniej. No, we Francji jest w tej chwili 6 milionów Arabów, którzy są w pierwszym, w drugim pokoleniu przybyszami z Magrebu i oni są rzeczywiście zdecydowanie antysemicy. Podobne problemy mają też te inne kraje. My szczęśliwie jesteśmy, przed nami jest ten cały proces.
Michał Karnowski i Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to trudny orzech do zgryzienia przed Unią Europejską. Mowa o szczycie w Pradze, na który to szczyt został oficjalnie zaproszony przez Unię Aleksander Łukaszenka. No ale problem w tym, że wydaje się, że to sam właśnie prezydent Białorusi będzie reprezentować swój kraj na tym spotkaniu z Unią Europejską. Tak przynajmniej oświadczył szef białoruskiej dyplomacji Siergiej Martynow. To nie jest jeszcze oficjalna decyzja, ale gdyby, to rzeczywiście nie będzie to chyba łatwe zadanie dla unijnych przywódców, Janusz Rolicki.
Znaczy, Łukaszenka wykorzystał zaproszenie do Pragi już w wielkim przemówieniu takim, które wygłosił w Mińsku, gdzie po prostu przedstawił swoją politykę i wręcz ostentacyjnie starał się pokazać, że ta polityka jest niezmienna i że głęboko jest związany z Rosją. Co dowodzi, że te gesty ze strony Unii Europejskiej Łukaszenka po prostu stara się wykorzystać dla siebie, na swoją korzyść, a Europa niewiele będzie miała z tego, bo ten reżim po prostu jest w tej chwili niezdolny do zmiany. I stąd będą niewątpliwie wynikały pewne problemy, ponieważ to jest w Pradze, to nie będzie żadna jakaś demonstracja, ale sądzę, że na przykład na zachodzie Europy, gdzie takie demonstracje są na porządku dziennym, to przyjazd Łukaszenki mógłby się wiązać z jakąś dużą manifestacją antybiałoruską.
A możemy się spodziewać na przykład takich zachowań ze strony przywódców Unii Europejskiej, że no, nie każdy będzie chciał ścisnąć prawicę prezydenta Łukaszenki, Michał Karnowski?
Nie wydaje mi się, to znaczy jednak Łukaszenko jest politykiem, który rzeczywiście rządzi po dyktatorsku, ale nie wygłasza takich tez, które mogłyby naruszać czyjeś najzwyczajniejsze poczucie przyzwoitości, tak jak to było w przypadku tematu, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest polityk, który bardzo potrzebuje, trochę jak Jaruzelski w latach 80. takiej autoryzacji zewnętrznej. To propaganda bardzo zręcznie każdy przypadek wykorzystuje. Jak się przejrzy na przykład strony białoruskie oficjalne, to tam najmniejsze spotkanie urasta do rangi wydarzenia, właśnie żeby udowodnić, że nie ma izolacji. I to będzie na pewno przez ten reżim i przez tę propagandę wykorzystane maksymalnie. Ja się dziwię trochę tym, którzy sądzili, że sam Łukaszenko w tym kontekście właśnie nie pojedzie. No było oczywiste, że on tę okazję wykorzysta.
Białoruś
to on, ale jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy, ja na to spojrzał trochę, nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale w szerszym kontekście. To znaczy, Obama, w ogóle mam wrażenie, że troszkę anulował, to można nazwać dorobkiem, to można nazwać taką zaszłością, ale trochę jakby próbuje wyzerować kontakty międzynarodowe generalnie rzecz biorąc, prawda? No i z Iranem jednak,
i z Kubą,
i z Wenezuelą, prawda, z Chavezem. To jest taka próba szukania nowego tonu, takiego dania jak gdyby jeszcze raz szansy tym przywódcom, którzy są czy oskarżani o zapędy dyktatorskie, czy rzeczywiście rządzą po dyktatorsku. Jak to się skończy? Nie wiadomo. Co jakiś czas takie nowe otwarcie na pewno jest potrzebne. Tak? Znaczy gdzieś się w tych relacjach międzynarodowych, jak te reżimy są trwałe, dochodzi do granicy, są wspólne interesy, trzeba się rozprężyć. Unia Europejska trochę według mnie się wpisuje w ten kontekst i zobaczymy. No, na pewno jak gdyby takie zaproszenie stwarza też, tu spójrzmy na to pozytywnie, potem dla przywódców unijnych możliwość nacisku, powiedzenia, popatrz, troszeczkę się zmieni. Prawda?
Żeby komunizm upadł, niezbędne były Helsinki, niezbędne było po prostu rzeczywiście otwarcie Europy na zachodnie, na Europę.
Komunizm upadł przez Reagana jednak i no, twardy kurs.
Bardzo dużą rolę.
To jest spór odwieczny, prawda, kto wykorzystał. Ale daje to nową szansę na pewno.
Tak zwany trzeci koszyk miał kluczowe znaczenie.
Jeszcze jedna rzecz, znaczy liderom unijnym na pewno się udało, o tym rozmawialiśmy w tym studiu, na pewno się udało nie dopuścić do takiej sytuacji, w której Białoruś tak już na 100% wpada nie tyle, że w orbitę wpływów rosyjskich, to staje się de facto częścią na przykład Federacji Rosyjskiej. To była trochę gra europejska, ona w tym sensie jest wygrana.
Janusz Rulicki, Michał Karnowski. Ostatni temat na dziś. Temat niepolityczny, ale smutny, no bo świadczący o słabości naszych urzędników, za to odpowiedzialnych i sprycie niestety źle pojętym młodych ludzi w Polsce. Były egzaminy dla gimnazjalistów, no i znów skandal, właściwie jak co roku, gdy są jakieś egzaminy, coś wycieka. Tym razem okazało się, że w jednej ze szkół, przynajmniej w jednej ze szkół, te testy gimnazjalne były znane uczniom wcześniej. A tak być z całą pewnością nie powinno. A dlaczego tak jest, Michał Karnowski?
No jest z jednego powodu, to znaczy podjęto decyzję, że te egzaminy nie są tak ważne jak maturalne, więc są zabezpieczone i przeprowadzane taniej. Najogólniej rzecz biorąc, nie ma takiego ścisłego zarachowania.
Ale na maturze też się zdarzają przecieki.
Na maturze to jednak to jest dostarczane w taki ściśle kontrolowany sposób. I tutaj, ja bym tutaj aż specjalnie tak szat nie dał. Znaczy ja mam poczucie, że zawsze gdzieś się może zdarzyć jedna nieuczciwa dyrektorka szkoły. Zresztą nie przesądzajmy, bo nie wiemy, czy tej pani ktoś na przykład nie skserował poza jej wiedzą. No ale gdzieś tam taki wyciek jednostkowy może nastąpić. Nie mam poczucia, żeby tu były potrzebne jakieś wielkie reformy. Ja mam raczej takie poczucie, że warto by przejrzeć dokładnie każdy element tego systemu egzaminacyjnego i wyeliminować, czy może później przesyłać te testy. Trudno mi powiedzieć, ale też tragedii nie ma. No ja tak powiem.
Ale szkoda chyba młodych ludzi, którzy uczciwie do tych egzaminów podeszli. No ale
oczywiście
jednak cwaniacy też się znaleźli. Ja
dla nich jest ogromny szok. Tu trzeba też uwzględnić dodatkowy nowy aspekt. No, gdyby nie internet, to by tego nie było. Internet jest zjawiskiem pozwalającym się tak wspaniale komunikować, że po prostu ma jak gdyby dwie strony. Ma stronę pozytywną, a ma też tą stronę troszkę gorszą. To znaczy, że można internet wykorzystać dla tego rodzaju demonstracji właśnie. Trudno powiedzieć nawet, to demonstracja, bo ten młody człowiek, który potrzebował tych testów, rozwiązania testów dla swojej kuzynki, obdarzył ten cały naród, a można powiedzieć, że nawet cały świat, ponieważ pokazał to na serwerze amerykańskim. To zabawne i pokazuje, jak świat się zmienia.
Czy ja się bardziej od takich jednostkowych wypadków boję takiej demoralizacji, która jest wpisana trochę w system. I gdy chodzi na przykład o maturę i tak zwane prezentacje, które no, w dużej skali są kupowane, bo to trzeba wcześniej przygotować, ale nikt nie wie, kto to przygotowuje, jest, nie ma kontroli aż tak mocno nad uczniem, no to jest i wszyscy o tym wiemy, tak, że to demoralizuje, że to nie działa. I co roku słyszymy to samo i co roku jest ten sam mechanizm. Bardziej się tego boję.
Co gorsza, z pracami magisterskimi też nie jest dobrze, bo
ale no jak ktoś szczerze zdarza napisze i twardo, jak książkę na przykład o Lechu Wałęsie, to obrywa, no zdecydujmy się. Żartuję oczywiście.
Michał Karnowski, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Tegoroczna ceremonia Cezarów, francuskich nagród filmowych, uważanych za odpowiedniki amerykańskich Oscarów, przyniosła nie lada niespodziankę. Akademia Cezarów, do której należy ponad 2000 osób zajmujących się kinem zawodowo, reżyserów, producentów, techników i aktorów, postanowiła przyznać aż 7 głównych nagród, w tym nagrodę dla najlepszego filmu roku, outsiderowi, niskobudżetowemu, skromnemu obrazowi Martina Provost, Serafin, kostiumowej biografii Serafin de Senlis, artystki, malarki z początków XX wieku. Cezara dla najlepszej aktorki otrzymała od twórczyni roli tytułowej w tym obrazie, Yolande Moreau. Dzięki filmowi, nagrodzie, którego opromienia, a także niedawnej wystawie w paryskim Muzeum Mayola, niezwykła postać francuskiej malarki, prymitywistki, współczesnej celnikowi Rousseau, wydobyta została z całkowitego zapomnienia.
Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Tu ne manques de rien au moins.
Dedans, ma mère. Le ménage me prend tout.
Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre?
J'ai plus à moi qui appelle ça.
Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre.
Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture.
Serafine Louis urodziła się w 1864 roku w miejscowości Saint-Lys w departamencie Loise, w ubogiej rodzinie. Najpierw zajmowała się pasaniem bydła, potem zarabiała na życie sprzątaniem w klasztorach i w co bogatszych domach. Po służbie u innych w swym malutkim pokoju, obwieszonym dewocjonaliami, śpiewała nabożne pieśni i malowała. Malowała przez całe noce to, co najbardziej lubiła i to, co kazali jej malować, jak twierdziła jej anioł stróż i Matka Boska, kwiaty, liście, owoce i drzewa. Używała do tego pigmentów wykonanych z rozmaitych roślin, zwierzęcej krwi i płynnego wosku. Przypadek chciał, że na wiosnę 1914 roku służyła w domu, w którym zatrzymał się niemiecki krytyk i marszant sztuki Wilhelm Ude. Pewnego dnia zobaczył on obrazy swojej pomocy domowej i zachwycił się nimi. I choć Serafin miała już 50 lat, a Ude musiał z powodu wojny szybko wracać do kraju, spotkanie okazało się dla obojga decydujące. Serafin uwierzyła w swój talent i obiecała, że wszystkie swe siły poświęci na malowanie. A Ude, odkrywca Picassa i Braca, mógł do kierunku o nazwie prymitywizm nowoczesny, którego teorię opracował, do nazwisk Van Gogha i celnika Rousseau dorzucić nowego artystę. Gdy w 1927 roku Ude mógł wrócić do Francji, Serafin była już dojrzałą artystką, dorównującą największym. Potrafiła wykorzystać w pełni wskazówki udzielone jej przed wojną przez niemieckiego mecenasa. Jej obrazy, głównie duże formaty, sprzedawały się coraz lepiej, planowała nawet wystawę w Paryżu. To, co było mistycznym transem towarzyszącym jej przy malowaniu, zaczęło się jednak przeradzać w psychozę i Serafin zakończyła swe życie w azylu psychiatrycznym w 1942 roku. Zmarła z głodu, jak większość pacjentów francuskich zakładów psychiatrycznych w czasie wojny.
C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi?
Tiens, mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage, alors que vous avez le lard dans les mains.
Monsieur se moque.
Je ne me moque pas. J'admire. Encore plus comme cela. Et je vous expose à Paris.
Vous qui avez été l'un des premiers acheteurs de Picasso et de Braque, pourquoi ne pas se tourner vers des valeurs plus sûres?
Je ne collectionne pas pour vendre, je vends pour collectionner.
Vous n'aimez plus ma peinture et vous n'osez pas me le dire.
Ne me parlez pas sur ces tons.
Comment vous croyez qu'on me parle à moi depuis que je suis née? Comment vous croyez qu'on me parle?
Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien.
Historia Serafine de Senlis była wyjątkowo tragiczna. Ale jak wiadomo, najbardziej nawet poruszająca historia nie wystarcza, by zrobić dobry film. Wyjątkowa biografia wymaga wyjątkowej inkarnacji. I można powiedzieć, że spotykając Yolande Moreau, Martin Provost miał takie samo niezwykłe szczęście jak Séraphine, która na swojej życiowej drodze trafiła na Wilhelma Ude. Bo Moreau to aktorka szczególna, żyjąca i pracująca na marginesie, z dala od star systemu. Francuscy widzowie znają ją przede wszystkim z satyryczno-poetyckiego programu Les Deschiens, który pokazywany był w odcinkach przez telewizyjny kanał Plus. Na ogół nie pamięta się przy tym, że ta bardzo dyskretna osoba, urodzona w Belgii 56 lat temu i mieszkająca na co dzień w normandzkiej wsi, jest już laureatką dwóch Cezarów. Otrzymała je w 2005 roku za najlepszy debiut reżyserski i jednocześnie za najlepszą rolę kobiecą w filmie Quand la mer monte. Yolande Moreau lubi role skomplikowane. Jej Séraphine jest korpulentna, tak jak ona. Porusza się ociężale i niezgrabnie. W pierwszych minutach filmu widzimy ją, jak w słomianym kapeluszu z koszykiem w ręku przemierza łąki w poszukiwaniu składników potrzebnych do zrobienia farb. Jej oczy płoną dziwnym żarem. Wkrótce dowiadujemy się, że ta 50-letnia stara panna, popychadło sadystycznych pracodawców, jest w swym drugim wcieleniu genialną malarką i mistyczką. Yolande Moreau stopniowo odsłania różne aspekty osobowości swej bohaterki, a potem przychodzi od jednego aspektu do drugiego z zaskakującą łatwością, co nadaje filmowi wartość, a jednocześnie niepokojącą tajemniczość. Przyjmując Cezara dla najlepszej aktorki, Moreau powiedziała, że Martin Provost spotkał ją w jej normandzkiej wiosce, w sklepie Super U. Sklep ten, dodała, zwracając się do innych młodych reżyserów, mających być może ciekawe projekty i coś do zaproponowania, został zamknięty. Ale ja chodzę ciągle do Monoprix.
Je voudrais surtout remercier Martin, pour ce cadeau magnifique que tu m'as fait, pour ce rôle de Séraphine. Et puis j'en profite pour faire une annonce personnelle. Je dirais que...
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.